Kto jest Twoim królem? Jezus, dobrze. Jeszcze raz, kto jest Twoim królem?
Jezus!
Tak jest. Dobrze, że o tym wiecie i dlatego będziemy dzisiaj mówić o tym, kto jest naszym królem, że jest nim Jezus i co to znaczy dla nas. Amen? Bo wiecie, żyjemy w świecie, w którym coraz bardziej potrzebujemy mieć tą świadomość Królestwa Bożego w naszym życiu, że jesteśmy nie z tego świata, ale jesteśmy w tym świecie. Że to jest tylko chwila, w której tu jesteśmy. I ta chwila może trwać 70, 80, 90 lat, 120 lub więcej. Podobno w Stanach Zjednoczonych zagłosował 118-latek. Oczywiście na Bidena, tylko że umarł w 84 roku. Ale nie o takim życiu mówię, tak? Mówię o tym, że mamy tutaj jakiś okres, i on się kończy i później mamy wieczność razem z Ojcem. Jak myślicie, jak zareagujesz, jak się spotkasz z Jezusem? No, wolisz nie myśleć, prawda? Nie wiesz, ale wyobraź sobie, że znasz kogoś całe swoje życie, znasz go całe swoje życie, Jezusa, i w końcu go widzisz. A wyobraź sobie, że raczej tak, no znasz Jezusa, jesteś narodzony na nowo, ale tak trochę tu, trochę tam i później nagle się spotykasz i on się cieszy szczerze, że cię widzi, ale ty tak, co on teraz zrobi, nie? No bo to jest twój przyjaciel. Wiecie, spotkałem się kiedyś z Andrew Womackiem, i widziałem, jak się Ewa i Joseph z nim witali. Ola, też wtedy tu byłaś. A ja nie miałem takiej relacji z nim. Jeszcze się nie znaliśmy tak dobrze, jak oni. I raczej było... Cześć, Łukasz, cześć. Tak? Chociaż ja się bardzo cieszyłem, że go mogłem poznać. Ale dzisiaj, jak się widzimy, jak byłem rok temu w Colorado, wychodzę z samochodu, idzie Andrew... I mówi, Łukasz! Mówi, Andrew, podbiegamy, ściskamy się i jest bardzo fajnie, bo się znamy. Wyobraź sobie to samo z Jezusem. Ty jesteś Jego dzieckiem, więc On cię kocha ponad życie swoje. Ale ty wiesz, jak żyłeś. Nie, nie nawiązałeś takiej bliskiej relacji z Nim, jaką mógłbyś nawiązać i teraz masz całą wieczność, żeby nawiązywać tą relację. A wyobraź sobie, że ten czas tutaj na ziemi spędzasz z Nim już teraz i budujesz dalej w tej wieczności. Na tym, co już tutaj zbudowałeś. To jest niesamowite, bo Jezus może cię, wiesz, żółwika zrobić, cześć. Tak jak przyjaciel z przyjacielem, może cię uściskać serdecznie, a może pomawiać, no cześć, cześć. I co? Ty będziesz przeszczęśliwy, że możesz tam być. Tak jak ja byłem przeszczęśliwy, że mogłem Andrew poznać, ale to dopiero przez lata, jak się buduje jakąś relację, to dopiero wtedy można być szczerym. W sensie szczerym można być zawsze, ale ta relacja jest taka szczera, otwarta i pełna miłości. I Jezus jest naszym królem. I dzisiejszy cel tego kazania, albo inaczej nauczania, jest to, żebyśmy my jeszcze bardziej nawiązywali relacje z Jezusem. Amen? Żebyśmy przychodzili do Niego w każdej kwestii, w każdej sprawie. I powiem wam, jak to zrobić. Ale otwórzmy Ewangelię Marka, pierwszy rozdział, 14 i 15 werset. Czyli Ewangelia Marka, pierwszy rozdział. Czytamy takie rzeczy, że Jan Chrzciciel zaczął głosić i mówić... Opamiętajcie się albo pokutujcie, bo zbliżyło się Królestwo Boże i później Jan został wtrącony do więzienia, Jan Chrzciciel. I potem, gdy Jan został wtrącony do więzienia, Jezus przyszedł do Galilei, głosząc Ewangelię Królestwa Bożego. Ewangelia Królestwa Bożego, słuchajcie. I mówi, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Pokutujcie nie oznacza... uprzykrzajcie sobie życie, niech wam będzie bardzo żal, okażcie dowód tego opamiętania, że płaczecie i wiecie, a Panie, przepraszam. Opamiętanie się oznacza po prostu zmianę myślenia na temat tego, kim jest Jezus akurat tutaj. I Jezus wzywa, opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Czyli wierzcie temu, co ja do was mówię. I Pan Jezus mówił im Ewangelię Królestwa, Królestwa Bożego. Wiecie, że Ewangelia Królestwa Bożego to jest nie tylko to, żebyś był zbawiony. Ewangelia Królestwa Bożego to jest coś więcej. Pan Jezus chce panować nad tym światem. I On chce, żeby Jego Królestwo fizycznie zamanifestowało się w każdym z narodów. Wiecie, że kiedy Pan Jezus tutaj przyjdzie z powrotem, On będzie Królem Królów i Panem Panów. I zgadnijcie, nad kim będzie panował i królował? Nad państwami, w których będzie panowało Królestwo Boże. Amen? Ale będą to, będzie król polski, prezydent polski, nie wiadomo, co tam będzie. Ale będzie. Bóg kocha narody i powołał narody do istnienia. I zobaczcie, Psalm 22, werset 28. Mówi o Królestwie Bożym. Do Pana bowiem należy królestwo i On panuje nad narodami. Czyli są narody, a do Pana należy królestwo. I Królestwo Boże ma być zaprowadzane przez nas wszystkich, niekoniecznie zmieniając nazwy państwa na Izrael, tylko w Polsce ma być taki ustrój, który będzie odpowiadał zasadom Królestwa Bożego. I później Psalm 103, 19 werset. Psalm 103, 19 werset. Błogosław, duszo moja, Pan. Pan na niebiosach ustanowił swój tron, a Jego Królestwo panuje nad wszystkimi. A więc Jego Królestwo panuje nad wszystkimi. Jeszcze teraz tego nie widzimy, bo Jego Królestwo mieszka w nas i jest w nas. I to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby to Królestwo Boże rozpowszechniać wokół siebie. W Jerozolimie, w Samarii, później na krańce ziemi, czyli w swoim domu, w swojej rodzinie, swoje sąsiedzi, znajomi, cała rodzina, później o innych się będziesz martwił. Nie? Jezus ma odziedziczyć narody w dziedzictwie. Psalm 2, od wersetu 6 będę czytał. Psalm 2, halleluja. Psalm 2. Musimy nabrać tą mentalność Królestwa Bożego. Ja ustanowiłem mojego króla na Syjonie, mojej świętej górze. Ogłoszę dekret i to mówi Bóg. Pan powiedział do mnie, ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem. To są słowa, które Bóg, Ojciec wypowiedział do Jezusa po zmartwychwstaniu. On jest pierworodnym z umarłych, tym pierwszym, który powstał z martwych. I ponieważ On zwyciężył śmierć i grzech, zmartwychwstając, Bóg mu mówi, ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem. Poproś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce ziemi na własność. Halleluja. Jezus ma taką ofertę od Boga Ojca. Poproś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo. Polska jest jednym z tych narodów. Jezus mówi, daj mi Polskę, Ojcze. I Ojciec mówi, dobrze, Polska już jest twoja. Tam są twoje dzieci, ustanowię tam twoje ciało. Twoje dzieci, które tam będą głosiły Ewangelię, które tam będą zaprowadzały Królestwo Boże. Potuczesz je laską żelazną, jak naczynie gliniane je pokruszysz. Teraz więc, uwaga, królowie, zrozumcie, przyjmijcie pouczenie sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią i radujcie się z drżeniem. Pocałujcie Syna, by się nie rozgniewał i abyście nie zginęli w drodze, gdyby Jego gniew choć trochę się zapalił. Błogosławieni wszyscy, którzy Mu ufają. Pocałujcie Syna. Halleluja. Mowa jest tutaj o tym, że te narody, one prezentują też sobą Królestwo Boże, bo są zmienieni ci władcy. Oni są dziećmi Bożymi i ci władcy też odzwierciedlają zasady Królestwa Bożego. Aborcja nie jest w Królestwie Bożym mile widziana w ogóle. Ani żadne inne rzeczy. Ani kradzież, ani kłamanie, ani kłamstwo, ani obłuda. Te rzeczy nie wchodzą w Królestwie Bożym w ogóle w grę. I Bóg chce zaprowadzić te rzeczy tutaj na ziemi. Przez kogo? Przez nas. Ludzie mówią, nie, nie, zachowajmy tylko Królestwo Boże do Kościoła tutaj. Ale Królestwo Boże to nie jest tylko Ewangelia zbawienia, czyli przyjmij zbawienie, będziesz w niebie na zawsze. Nie, Królestwo Boże dotyczy również Jego panowania tutaj na ziemi. Jego zasady, Jego miłość, Jego wolność, radość, pokój. Wiecie, że to Bóg dał nam nasze prawa, niezbywalne prawa. Prawa do życia, do ochrony swojego życia, prawo do bogacenia się, prawo do własności i wiele, wiele innych. Prawo do szukania szczęścia, prawo do miłości. No Polska jak na razie stara się chronić tych praw, ale celem rządu, który Bóg ustanowił też, żeby ograniczyć zło na ziemi, jest też, aby rząd bronił naszych praw. Jesteśmy pozbywani naszych praw, jako ludzi w ogóle, które Bóg dał każdemu człowiekowi na ziemi, wtedy nie panuje Królestwo Boże. I wtedy my, chrześcijanie, musimy wiedzieć, dlaczego w ogóle tu jesteśmy i jakie jest nasze zadanie. A więc tutaj czytamy, że Bóg, Ojciec, oferuje Synowi, Panu Jezusowi Chrystusowi, narody w dziedzictwie. W dziedzictwie. Amen? To znaczy, że kiedy Pan Jezus przyjdzie tutaj, On zaprowadzi swoje królestwo na całej ziemi i narody będą przychodziły do Niego, oddawały Mu hołd, pokłon i będą błogosławione przez to. W Księdze Objawienia, w 1 rozdziale, w 5 wersecie, czytamy takie słowa bardzo, bardzo piękne. I czytałem je już w środę tutaj na naszym spotkaniu, także 1 rozdział, 5 werset. Od 4 przeczytam może. Jan do 7 kościołów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść i od 7 duchów, które są przed Jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem i pierworodnym z umarłych i władcą królów ziemi. Czyli najprawdopodobniej Pan Jezus poprosił o narody w dziedzictwo i Bóg ustanowił go władcą królów ziemi. Pan Jezus jest władcą królów ziemi. Tylko, że jeszcze władcy ziemi opierają się temu, jak widać, ale On jest już władcą królów ziemi. Pan Jezus powiedział podczas swojego procesu przed Piłatem, że moje królestwo nie jest z tego świata, bo gdyby było, to przyszli i mnie uwolnili. A więc jesteś królem, mówi Piłat. I taka konwersacja ciekawa między nimi wyszła. Ale Pan Jezus tutaj powiedział w Ewangelii Jana w 18 rozdziale 33-37, możecie sobie w domu przeczytać, że moje królestwo nie jest z tego świata. I Boże Królestwo jest szerzone przez nas, kochani. Jest szerzone przez nas, przez nikogo innego. Ono nie będzie... Bóg nie pośle anioła, żeby szerzył Królestwa Bożego, bo ten autorytet dał nam. Więc my musimy wiedzieć, kim jesteśmy w tym Królestwie Bożym i co mamy, żeby móc głosić. Apostołowie głosili i uzdrawiali, mówiąc o Królestwie Bożym. Chodzili i uzdrawiali. Pan Jezus dał im moc do stąpania po wszelkiej mocy nieprzyjaciela, po wężach i skorpionach. Tutaj mam napisane nawet... Łukasza 10:19. Nie wiem, czy kojarzycie ten rysunek. To jest taki bardzo znany animator, Butch Hartman, który zrobił takie kreskówki jak Wróżkowie. Jak to się nazywa? Wróżkowie Chrzestni. Tak, dzięki. Wróżkowie Chrzestni. Taka bajka jest dla dzieci. Jest chrześcijaninem. Fairly Odd Parents. Czyli w zasadzie Wróżkowi Dziwni Rodzice się nazywa. Ten. I to jest Timmy Turner. I on mi to narysował w mojej Biblii. I tu napisał Łukasza 10:19, że mamy chodzić po wężach i skorpionach, po wszelkiej mocy nieprzyjaciela. Mamy autorytet od Boga. Pan Jezus dał nam ten autorytet. I my mamy głosić. No więc teraz... W jaki sposób głosić to Królestwo Boże? Jak możesz się do Niego dostać? Pan Jezus powiedział... W Ewangelii Jana, w trzecim rozdziale, że musisz narodzić się na nowo. Amen? Musisz narodzić się na nowo, żeby wejść do Królestwa Bożego. Nie możesz wejść do Królestwa Bożego przez to, że się urodziłeś w rodzinie wierzącej. Nie możesz wejść do Królestwa Bożego przez to, że stałeś się członkiem chrześcijańskiej religii, jakiejś wyznania. Tak? Nie możesz wejść do Królestwa Bożego przez to, że przyjąłeś chrzest wodny w tym kościele albo w innym. Do Królestwa Bożego wchodzisz tylko i wyłącznie przez to, że narodziłeś się na nowo. I o tym mówi Pan Jezus w trzecim rozdziale od trzeciego wersetu. Odpowiedział mu Jezus faryzeuszowi imieniem Nikodem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. No i on się tak zdziwił dalej, jakbyś dał werset. Nikodem zapytał go, jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? I Pan Jezus zrobił facepalm, może zrobił. Mówi, co za... I ty jesteś nauczycielem i tego nie wiesz, mówi Pan Jezus. I podaj piąty werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Więc kto wchodzi do Królestwa Bożego? Ten, kto się narodził na nowo. W jaki sposób narodzić się na nowo? Tak, czyli wyznać Jezusa Panem i uwierzyć w swoim sercu, że Bóg wzbudził go z martwych. Żeby się wejść do Królestwa Bożego, musisz uwierzyć, że Bóg wskrzesza ludzi z martwych. Musisz uwierzyć najpierw, że Bóg wskrzesza umarłaków. Bez tego nie jesteś w stanie wejść do Królestwa Bożego. I tutaj się dzieje cud, bo żeby uwierzyć w to, potrzebujesz pomocy Ducha Świętego. Duch Święty, kiedy ty głosisz Ewangelię, kiedy ona jest oparta na Bożym Słowie, a nie twoich domysłach, kiedy głosisz prawdziwą Ewangelię, Duch Święty poświadcza to Słowo w sercu tego, kto słucha, w sercu słuchacza i Bóg... I to słowo, ono zawiera w sobie wiarę, wiarę Boga. Potrzebujesz wiary samego Boga, żeby uwierzyć, że Bóg wskrzesza ludzi z martwych. Że Bóg przebaczył ci grzechy, a ty nigdy nie widziałeś grzechu. Nie wiesz, jak grzech wygląda. Czasami się mówi, że to czarna plama albo taka karmazynowa plama, czerwona. Nie wiesz, nigdy nie widziałeś grzechu. Ani nie widziałeś, jak dużo tych grzechów masz. Ale nawet nie widziałeś tego, że już ich nie masz. Nawet nie widziałeś tej swojej czystej, białej szaty, którą Bóg ci dał. Może kiedyś w wizji Bóg ci pokazał, ale tak naprawdę bez wiary nie jesteś w stanie w to uwierzyć. Więc kiedy rodzisz się na nowo? Kiedy słyszysz Ewangelię i odpowiadasz na nią wiarą. Bóg daje ci swoją wiarę i ty mówisz, wierzę, Panie Jezu, że jesteś, że Bóg wzbudził cię z martwych i wierzę w to, że ty jesteś Panem i wyznaję ciebie Panem mojego życia. I wtedy dzieje się ten cud. Wchodzisz do Królestwa Bożego. I tu się zaczyna cała przygoda, która właśnie ma na celu zapoznać ciebie z Panem Jezusem Chrystusem, że kiedy go zobaczysz, nie będziesz stał taki, no i co ja teraz mam zrobić? Tylko po prostu podbiegniesz, rzucisz mu się na szyję, on po prostu... będzie się bardzo cieszył, że ciebie widzi, ale ty też będziesz się cieszył. Nie będziesz zawstydzony, czy jakiś taki... bo będziesz znał najlepszego przyjaciela, którego w końcu zobaczyłeś. Ale potrzebujesz mieć z nim relację. I tutaj relacja z Panem Jezusem Chrystusem jest naprawdę świetna, bo ona nie polega na rytuałach, nie polega na tym, że ty musisz coś zrobić, żeby mieć z nim relację. To jest po prostu... tak, że kiedy rodzisz się na nowo, Pan Jezus zamieszkuje w tobie. I ty masz wtedy Ojca, Syna i Ducha Świętego w sobie, masz całą pełnię Boga w sobie, masz Królestwo Boże w sobie. I teraz twoim zadaniem jest odnawiać swój umysł według tego, co mówi Słowo Boże o tym, kim jesteś, żeby zacząć w tym chodzić. Jeżeli nie wiesz, kim jesteś w Bożym stworzeniu, w tym nowym stworzeniu, no to wtedy nie będziesz w tym chodził. Będziesz cały czas myślał, że jesteś zwykłym człowiekiem. I wiem, że w tym kościele już nieraz słyszeliśmy i słyszeliście o tym, kim jesteście w Chrystusie. Amen? Ale teraz będziemy się uczyć, jak w tym chodzić. Przede wszystkim Pamiętacie, przebaczono nam wszystkie nasze grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Ten Twój duch, w którym jesteś, narodzony na nowo duch, ten nowy ja, nowy Ty, ten, który jest stworzony na obraz Boga, jest zupełnie bezgrzeszny, jest stworzony na obraz Boga, jest wypełniony Duchem Świętym, także aż trudno go rozróżnić od Ducha Świętego, który jest w Tobie. Twój duch ma takie same myśli jak Jezus, ma takie same pragnienia jak Jezus. Twój duch, on chce tego samego, co Jezus, ma tę samą moc, radość, ma ten sam owoc Ducha Świętego, którym miał Jezus. Jesteś po prostu taki jak Jezus w swoim wnętrzu. Potrzebujecie wersetu pewnie. Pierwszy list Jana, 4:17-18 werset. W tym jest doskonała miłość w nas, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, że jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Taki jaki jest Jezus, taki Ty jesteś na tym świecie już teraz. I to jest Ewangelia, to Cię powinno uwolnić. Jesteś zbawiony raz na zawsze. Możesz się wyrzec swojego zbawienia, ale nigdy go nie zgubisz. W sensie, straciłem zbawienie, gdzie ono jest? Tak jakbyś kluczyki do samochodu zgubił, nie? Gdzie są moje kluczyki? Chciałbym je mieć. Tak samo ze zbawieniem. Nie jesteś w stanie zgubić swojego zbawienia. Bo jesteś zbawiony, odkupiony, wszystkie twoje grzechy przeszłe, teraźniejsze są i przyszłe są przebaczone. Natomiast poprzez życie w grzechu i jakieś tam tego typu rzeczy możesz, po prostu twoja relacja z Jezusem może osłabnąć do tego stopnia, że diabeł ci wkręci i ty się wyrzekniesz swojego zbawienia. Powiesz, to są tylko bajki. Tak? Człowieku! Modliłeś się językami, mówiłeś niesamowite rzeczy, Duch Święty się ciebie dotykał, robiłeś cuda, modliłeś się o ludzi i nagle tutaj mówisz, że Bóg nie istnieje? Może za dużo po prostu w grzechach swoich siedziałeś, tak? I diabeł cię znieczulił i wkręcił ci to. I tak może dojść do wyrzeczenia się naszego zbawienia. I oczywiście tutaj to jest wielki skrót teologiczny, nie? Mogę z wami porozmawiać osobno na ten temat albo przygotować nauczanie, ale chcemy przejść do kolejnej rzeczy, że w tym swoim narodzonym na nowo duchu jesteś sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Jak bardzo musisz być święty, żeby stanąć przed Bogiem? Jako usprawiedliwiony. Jak bardzo musisz być święty? Musisz być tak święty, jak sam Bóg. On nawet patrzy się na swoje anioły i mówi, brakuje tutaj, nie domagają, tak? Diabeł był najświętszym super aniołem i upadł. Ale teraz, kiedy my jesteśmy nowym stworzeniem, drugi list do Koryntian, 5:21 werset, mówi, że on stał się, mam nadzieję, że jest taki werset, że nie 20, mogłem się pomylić, ale że Pan Jezus stał się grzechem za nas, abyśmy my w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. To jest pierwszy list, drugi list do Koryntian, 5:21 werset. Jest ten werset, tak? To dobrze. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechy uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. I będąc tą sprawiedliwością Bożą, kiedy ty wiesz, że jesteś sprawiedliwością Bożą, możesz do niego przychodzić w śmiałości za każdym razem, kiedy coś nawet zmaścisz. Możesz przychodzić do niego i powiedzieć, Jezu, przepraszam, troszeczkę wyszedłem z tej sprawiedliwości Bożej, którą jestem i weszedłem w swoje ciało, w swoje stare myślenie i upadłem i nic dziwnego, bo zawsze upadnę, jak wychodzę z Chrystusa. Więc dziękuję Ci za to, że moje grzechy już są przebaczone, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe i że jestem sprawiedliwością Bożą w Chrystusie i że dzięki temu ja mogę w każdej chwili przyjść przed tron łaski i dostąpić pomocy w stosownej porze. A teraz jest jak najbardziej stosowna pora. Panie, i przychodzisz i ten. I wiecie, w Starym Testamencie nie mógłbyś tak sobie wejść przed tron Boga, bo by cię anioł zabił, jakiś tam cherub, tak? To są walczące anioły, cheruby z mieczami. Spróbuj tylko podejść. Jesteś święty? Nie? No i tak się działo. Natomiast teraz Nawet jak zmaścisz, przychodzisz przez Boży tron, to jak taki cherub by przed tobą stanął z mieczem, to ty mu mówisz, i on mówi, jakim prawem w ogóle tu wchodzisz, że jesteś brudny, ten... zabiję cię zaraz, a ty mówisz, nie, nie, ja jestem sprawiedliwością Bożą w Chrystusie, Jezus mnie zbawił, jestem oczyszczony, wąd mi z drogi, idę do Ojca. Wow, sorry, nie? Przepraszam, nie chciałem się tutaj narażać. I taki anioł ci zazdrości. Patrzy się i mówi, to zbawienie to jest niesamowita rzecz, bo on przychodzi do władcy wszechświata, króla królów, pana panów, jak jego dziecko i nic mu nie można zrobić. A więc jesteśmy sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. I w pierwszym liście do Koryntian, 2 rozdział, 21 werset, mówi, czytamy o tym, że my mamy umysł Chrystusa. Albo jesteśmy myśli Chrystusowej. Czyli jak zaprowadzać Boże Królestwo tutaj na ziemi. Jezus jest królem i On jest moim królem. I ja chcę robić i zaprowadzać Jego Królestwo tutaj na ziemi. Jak mam to zrobić? No muszę wiedzieć, co On chce. W jaki sposób wiedzieć? Przez Boże Słowo, ale też mam coś takiego jak umysł Chrystusa. Mam albo świadomość Chrystusa w niektórych tłumaczeniach, albo myśl Chrystusa. Jesteśmy myśli Chrystusowej. Chodzi o to, że my wiemy, nasz wewnętrzny człowiek, ponieważ jest związany z Duchem Świętym, z Panem Jezusem Chrystusem, kropka w kropkę jak On wie doskonale, co jest Bożą wolą i nie musimy, wiecie, teraz iść do pastora, do pastor, nie musimy iść do starszych kościoła i szukać, jaka jest wola Boża dla mojego życia, tylko możesz słuchać tego wewnętrznego głosu, który masz w sobie i mówić, Boże, jaka jest Twoja wola dla mojego życia? I Bóg ci powie, jaka jest Jego wola dla Twojego życia, bo masz umysł Chrystusa. W pierwszym liście Jana, w 2 rozdziale, w 20 wersecie jest napisane, że my mamy namaszczenie od świętego i wiemy wszystko. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Bardzo się nie różni od tego, co powiedziałem. A w 27 wersecie jest trochę więcej, że a to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak to namaszczenie uczy was o wszystkim, a jest ono prawdziwe i nie jest kłamstwem, i jak was nauczono, tak w nim pozostaniecie. Tak? Czyli to namaszczenie, które mamy od Ducha Świętego, ono jest w nas i wiemy wszystko. Przede wszystkim wiemy wszystko i nie potrzebujemy, aby ktoś nas uczył. To dlaczego tutaj, pastorze, stoisz i prujesz tutaj przed nami jak z karabinu? No właśnie, dlaczego? Bo masz relację z Jezusem osobistą, w swoim duchu, ale tu na zewnątrz nie za bardzo. I potrzebujemy siebie nawzajem, żeby się pobudzać do tej relacji i do dobrych uczynków. Ale tak naprawdę ja ci nie mogę teraz przyjść i powiedzieć w imieniu Jezusa, Pan cię wysyła do Afryki, ja to wiem, tak, Bóg mi to objawił, bo tak naprawdę Bóg najpierw tobie musi to objawić. I to, co ja mówię, będzie potwierdzeniem, a nie zaskoczeniem i w ogóle wow. I teraz całe życie przebudowujesz po to, żeby pojechać do Afryki, a się okazuje, że to wcale nie jest od Boga. I dlatego masz relację z Jezusem i Duch Święty może ci coś już teraz mówi, już od dawna i ja tylko potwierdzam to, co On ci pokazuje, prawda? To jest relacja z Jezusem na żywo. Jak wydobyć tę mądrość z siebie? I na tym chciałbym się skupić teraz. Wydobywasz tą mądrość przez modlitwę językami. Ten duch twój, narodzony na nowo duch, jest jak skarbnica mądrości, jest jak studnia głęboka. Natomiast modlitwa językami jest jak czerpak albo wiadro, tak? Żeby zaczerpnąć tą wodę. Co z tego, że masz dostęp do studni, jeżeli nie masz czym zaczerpnąć tej wody? Potrzebujesz po prostu tą mądrość wyciągać z siebie na zewnątrz. Jak to zrobić? Bóg dał nam niesamowite narzędzie, którym jest modlitwa językami. Musisz przyjąć zbawienie, musisz być narodzony na nowo i musisz przyjąć też chrzest w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym to jest po prostu uznanie, Boże, oddaję się Tobie całkowicie. Wypełnij mnie sobą, Duchu Święty, wypełnij całe moje ciało jest do twojej dyspozycji. I nagle Duch Święty daje ci coś takiego, jak modlitwa językami. Jakieś sylaby powstają w twoim wnętrzu i zaczynają po prostu wychodzić na zewnątrz, a twój mózg mówi, co ty odwalasz tutaj, człowieku. Zaczynasz bablać jak dziecko. Ale tak wcale nie jest. Zrobiono badania, że kiedy modlisz się językami, ten układ, inaczej, ta część mózgu, która odpowiada za mówienie, która właśnie mi płonie w tej chwili, ona jest bezczynna wtedy. I jak to Jacek wczoraj fajnie zauważył, modlitwa językami może być jedynym łącznikiem między twoim duchem a twoim ciałem, bo twoja dusza w tym nie uczestniczy, prawda? Nie uczestniczy po prostu w mówieniu językami. Natomiast twój duch tak jakby kontaktował się bezpośrednio, używał twojego ciała bez twojej wiedzy. I są świadectwa, że ludzie bez języków, z obciętymi językami, modlą się w Duchu Świętym językami. Są świadectwa, gdzie niemowy, ludzie, którzy nie potrafią mówić, modlą się językami, bo to omija ich umysł. Więc Pan Jezus dał nam i powiedział, że będziemy modlić się językami i będziemy prorokować. Modlitwa językami zupełnie omija naszą duszę, naszą wolę. Kiedy my się modlimy językami, mamy doskonałą relację z naszym Ojcem i modlimy się dokładnie tak, jak On chce. A z drugiej strony Bóg dał nam jeszcze coś takiego jak tłumaczenie tych języków, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi, jak się modlić. Więc teraz, kochani, żeby nie przedłużać, jak się modlić językami? Potrzebujemy modlić się językami i też tłumaczyć te języki. I w jaki sposób tłumaczyć te języki? To nie oznacza, że teraz musisz przestać się modlić językami i zacząć modlić się po polsku. Możesz dostać jakiś obraz od Boga, kiedy modlisz się językami, albo nagle rozumiesz jakiś werset Pisma Świętego, albo rozumiesz, na czym polega jakiś problem, jakaś sytuacja i przychodzi rozwiązanie. I to może też być właśnie tym tłumaczeniem języków. W kościele, kiedy się modlimy na głos i ktoś by wstał i zaczął prorokować językami, mówić, to wtedy potrzebny by był dar tłumaczenia tych języków, żebyśmy wszyscy z niego skorzystali, z tego przesłania. Ale kiedy jesteś sam w domu, nie ma nic lepszego niż modlitwa językami. I w jaki sposób modlić się językami? Kiedy apostoł Paweł pisał list do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, on w drugim rozdziale i w siódmym wersecie napisał, że on głosi Chrystusa. Mam nadzieję, że to jest ten werset, bo nie zapisałem go. Dzięki. Lecz głosimy mądrość Boga w tajemnicy, zakrytą mądrość, którą przed wiekami Bóg przeznaczył ku naszej chwale. Czyli głosimy mądrość Boga w tajemnicy. A zobaczcie, skąd on miał objawienie tej Ewangelii? Nie? Takie niesamowite rzeczy on tu pisze. Teraz 14 rozdział i 3 werset. Czyli tutaj jest napisane, że my głosimy, że on głosi mądrość Boga w tajemnicy, zakrytą. I zobaczcie, co mówi 14 rozdział, 3 werset. Może 2 werset, przepraszam. Ten bowiem, kto mówi obcym językiem, nie mówi ludziom, ale Bogu, bo nikt go nie rozumie. On zaś w duchu mówi tajemnice. A w tym 2 rozdziale apostoł Paweł mówi, że on głosi tajemnice. Ale już po polsku, że tak powiem, nie w duchu. I dlaczego? Bo on modlił się też o tłumaczenie. I w tym samym rozdziale, w 13 wersecie czytamy, dlatego ten, kto mówi obcym językiem, niech się modli, aby mógł tłumaczyć. I to chodzi o Kościół, w Kościele, żeby mógł tłumaczyć. Ale ty możesz, Lila, w domu sobie siedzieć, modlić się językami, mówić Duchu Święty, wytłumacz mi, co ja w ogóle tutaj mówię, żebym mógł skorzystać z tego. I wiecie, i przychodzi wtedy objawienie słowa, przychodzi wtedy objawienie relacji, głębokości relacji z Jezusem Chrystusem. W Bożym Słowie jest napisane, że Duch Święty bada głębokości Boże, tak? Że nikt nie zna Boga tak jak Duch Święty, który bada głębokości Boże. Głębokości Boga. A więc kto ci może objawić Boga? Tylko Duch Święty. Więc co musisz zrobić? Możesz przyjść i powiedzieć, Duchu Święty, objaw mi Boga. I zacznij modlić się językami. I proś o o tłumaczenie. I wiesz, jak się modlić językami? Po prostu módl się językami w taki sposób, żebyś robił to jak najczęściej. Możesz modlić się językami głośno, ale żeby twój umysł nie latał, możesz gdzieś tam w przestworzach, możesz czytać sobie Biblię akurat. To jest jedyna czynność, w której w ogóle możesz coś czytać i mówić jednocześnie, bo twój mózg jest omijany przez modlitwę językami, więc czytasz sobie słowo dla siebie, masz społeczność z Panem i modlisz się językami. A kiedy się modlisz już bez czytania słowa, modlisz się językami, możesz się modlić w swoim umyśle po polsku. I wiecie, modlisz się językami, a tu myślisz sobie, Boże, daj mi objawienie tego, co mówię. Dziękuję Ci za, aha, ten werset, tak mi się z tamtym łączy. Panie, zaraz pójdę po Biblię, zobaczę ten. I wiecie, i na tym polega relacja z Jezusem. To nie jest nic głębszego niż po prostu rozmowa z Nim i kochanie Go. I uwielbianie, i czytanie Słowa Bożego, ale z autorem tego Słowa. I Duch Święty pragnie każdego z nas napełnić i zachęcić. I zobaczycie, za tydzień będzie zupełnie inne nabożeństwo, bo będziecie praktykować w domu. I przyjdziecie tutaj 20 centymetrów nad ziemią, chodząc po prostu. Będziecie zachęceni dla innych, będziecie mogli też błogosławić innych tym, co Bóg wam powiedział. Ja przetestowałem modlitwę językami i modlenie się w głowie. Po polsku przetestowałem modlenie się i czytanie Słowa Bożego. I to działa, słuchajcie. I dostałem niesamowitą odpowiedź na pytanie, które sobie zadawałem. Co to jest miłość? I Bóg mi pokazał. Także, kochani, niesamowity czas przed nami. Odnośnie wszystkiego, odnośnie rodziny, odnośnie finansów, odnośnie biznesów, odnośnie przyszłości Polski, czy świata, jeżeli aż tak daleko sięgasz, możesz się modlić językami i prosić Ducha Świętego o objawienie i On ci objawi. Ja czytałem o tym, co się dzisiaj w Stanach dzieje z książki, która właśnie powstała, została wydana 3 albo 4 tygodnie przed wyborami. I opisuje dokładnie to samo, co się dzisiaj dzieje. Skąd on wiedział, ten autor? Miał relację z Jezusem i Jezus mu powiedział. Bóg może powoływać siebie do różnych rzeczy. Nie tylko do tego, żeby chodzić do kościoła, chociaż to jest ważne, ale wyobraź sobie, że może jesteś politykiem gdzieś tam w Bożym sercu, który ma zaprowadzić Królestwo Boże w twoim mieście albo w państwie. Musisz mieć relację z Jezusem, żeby to usłyszeć. Halleluja. Ojcze, dziękuję Ci za ten czas, który tutaj mieliśmy. Dziękuję Ci za Twój Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. Dziękuję Ci za to, że dałeś nam niesamowite narzędzie, którym jest po prostu Duch Święty, który w nas mieszka. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że mieszkasz w nas i Twoja mądrość w nas mieszka, cała pełnia bóstwa w nas mieszka, Panie. Dziękuję Ci za to, że możemy modlić się językami i tłumaczyć te języki, aby przyjąć mądrość i objawienie od Ducha Świętego, które Ty masz dla nas i dla każdego z nas. I każdy z nas, Panie, ma zupełnie coś innego do objawienia przez Ciebie. Każdy z nas ma wyjątkową cząstkę Ciebie i Ty chcesz nam objawić wyjątkowy aspekt Ciebie, żeby Kościół był później nauczony. Halleluja, dziękuję Ci, Panie, za każdego z nas. Ojcze, błogosławię ten czas, który teraz będziemy mieli przed sobą. Dziękuję Ci za uzdrowienia, które się dzisiaj działy w naszych ciałach i w naszych duszach. Dziękuję Ci za to, że jesteśmy ciałem Chrystusa i naprawdę zwyciężamy ten świat. I Panie, błogosławimy naszą społeczność dalej. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Jeżeli są jeszcze jakieś prośby modlitewne, żeby się o coś modlić, to zapraszamy tutaj. Będziemy się modlić.